Tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or is it just a hit and run? Well, hey, straight up, I tell you, I just really wanna cut when we together. Oh, oh, oh. Come here, girl, let's get it on. Hey, straight up, now tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or is it just a hit and run? Straight up, I tell ya, I just really wanna cut when we together. Oh, 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 come here, girl, let's get it on.
Popołudnie wnet.
Wracamy do studia Radia Wnet w budynku Pasty, głównej bazy po utworze J.A. Cole'a, ale już stąd mkniemy szybko na Mokotów, gdzie czeka Łukasz Jankowski i kolejna już chyba ostatnia rozmowa popołudnia Wnet.
O, przedostatnia. Narzucimy trochę tempo na koniec tego popołudnia. Przy telefonie Łukasz Andrzejewski, były senator, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam.
A na chwilę zajmiemy się tematem, który w czasach pandemii zszedł na całkowite tło i plan bardzo, bardzo daleki, ale dzisiaj za sprawą TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na chwilę sobie przypomnieliśmy o sporze o polskie sądownictwo. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał, zdaje się, rację polskiemu rządowi, może niechcący, ale odrzucił wniosek sędziego Igora Tulei, który pytał się, czy polski system sądów dyscyplinarnych dla sędziów jest zgodny z prawem europejskim. TSUE powiedziało, że ono się takimi sprawami nie zajmuje. Jaki jest pana senatora komentarz?
Przywrócono właściwą rangę temu, co jest kompetencją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotąd istniało podejrzenie, że ten Trybunał jest stroną w walce politycznej. Bo jeżeli już mówimy eufeministycznie o dzisiaj o wirusach dręczących Europę i świat, to Polska ma od 2015 roku, używając tutaj pewnej przedośni, problem też z zainfekowaniem pokowirusem, czyli wirusem, który zmierza do tego, żeby polski system prawny całkowicie schołdować i podporządkować prawu zewnętrznemu, prawu Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej i to kosztem podsądnych. W związku z tym dzisiejsze orzeczenie odwołujące się do traktatu lizbońskiego przywołuje do porządku tych sędziów, którzy uważają, że mogą sobie pohaszać po prawie w ramach nieuznawania zasady legalizmu konstytucyjnej. I wydaje mi się, że już poprzednie orzeczenie z listopada TSUE też zostało zmataczone i źle wyinterpretowane. Pani prezes powołała sobie trzy izby do orzecznictwa, dwie wyłączyła, w tym dyscyplinarną. Tymczasem polskie prawo przewidywało dla tego zagadnienia akurat, które TSUE odesłało do Polskiego Sądu Najwyższego, przewidywało kompetencje właśnie tej izby dyscyplinarnej. Dlatego te trzy izby dokonały puczu czy buntu przeciwko legalnym zasadą funkcjonowania prawa w Polsce. Tak samo odwoływałby się też w sposób naruszający traktat lizboński do TSUE. Dlatego, że traktat lizboński przewiduje te pytania prejudycjalne co do treści samego prawa Unii Europejskiej, jak ono jest stosowane. Natomiast nie ma tam kompetencji do tego, żeby porównywać i podporządkowywać posłuszeństwo Unii Europejskiej, jej praw, jej prawom, prawa kraju członkowskiego. Do tego dołączyła się zresztą kwestia nieuprawnienia w ogóle zadawania takich pytań prejudycjalnych. Dzisiaj ci sędziowie podkreślę, który dotyczy nie konkretnej sprawy, a dotyczy tego, jak ma funkcjonować, jakie jest prawo w Polsce, z pominięciem orzeczeń i kompetencji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jest niedopuszczalne. Stąd patrzmy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, w Trybunale Sprawiedliwości, z pewnym oczekiwaniem na właśnie taką reakcję, gdyż w innym przypadku mielibyśmy do czynienia z nadużyciem prawa i praworządności w zakresie praw traktatowych i praw Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Teraz pytanie na koniec polityczne. Jak ten wyrok będzie rezonował politycznie? To jest koniec marzeń części opozycji o tym, że TSUE będzie rozstrzygać polskie spory co do kształtu wymiaru sprawiedliwości?
No, ci destrukcyjni sędziowie, którzy tak naprawdę ryzykują postępowania dyscyplinarne i w interesie społecznym, ponieważ robią to naszym kosztem, byłoby odsunięcie ich od sprawowania wymiaru sprawiedliwości, ci sędziowie zostali przywołani do porządku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To po prostu jest harcowanie sobie, które nie licuje ani z przyrzeczeniem sędziowskim, ani z przestrzeganiem konstytucji, ani z przestrzeganiem stosunków między Unią Europejską a państwem członkowskim. Wydaje mi się, że powinni wziąć troszkę na wstrzymanie w tej politycznej walce, bo mamy do czynienia jednak z ludźmi, którzy per fas et nefas, czyli bezwzględnymi metodami, powołując się na konstytucję, na traktaty, tak naprawdę wszystkie te prawne dyrektywy wynikające i z prawa europejskiego, i z prawa polskiego łamią. I oni zasługują, twierdzę, że powinna Izba Dyscyplinarna pracować bardzo intensywnie i orzekać odsuwanie takich sędziów, w cudzysłowie sędziów, naruszających prawa podsądnych do bezterminowego terminu rozpoznania ich sprawy, odsuwać od wymiaru sprawiedliwości. To jest w interesie społecznym, bo to wynika z naszych podstawowych praw człowieka z artykułu tego 45 Konstytucji, który mówi o tym, że mamy prawo do tego, żeby priorytetem było orzeczenie wobec tych, którzy przychodzą do sądu, którzy przychodzą po prawo do sądu, a nie walka z polskim systemem prawa. A dzisiaj dezorganizacja wymiaru sprawiedliwości przez tych sędziów przybrała charakter łamania praw człowieka do bezwłocznego procesu i sprawiedliwego realizowania tego obowiązującego prawa. No, nie może być interes podsądnych zupełnie zdominowany przez polityczny interes sędziów próbujących obalić obowiązujący w Polsce porządek prawny. To jest taka miękka zdrada stanu, ja to od dawna mówię. A jeżeli chodzi o tę Izbę Dyscyplinarną, to ona przecież jest nad wszystkimi dyscyplinarnymi postępowaniami, jest w interesie podsądnych, bo dzisiaj może być, kiedyś była spolegliwość wobec politycznej linii, a dzisiaj jest, może być też i stronniczość wobec członków własnej korporacji, natomiast gdzieś zagubiono interes podsądnych, tych, którzy przychodzą do sądu. Także ja na szerszym tle rysuję to orzeczenie. A poza tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce mieć spokój przed takim awanturnictwem, bo w myśl starego porzekadła dać kurzej grzędę jeszcze wyżej wsiędę, ci sędziowie sobie uzurpują niejako prawo do ciągłej interwencji i szturmowania tego TSUE. I dostali w tej chwili, mówiąc no, dosyć gminnie, po nosie. I to się im należało.
Powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, były senator, sędzia Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo, panie sędzio, i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
W Sejmie cały czas trwa posiedzenie, cały czas trwa przegłosowywanie zmian w regulaminie, ale to nie jedyne, co się toczy na... Nie tylko posłowie głosują, bo też rozmawiają ze sobą i mam dla państwa jeden cytat dość smakowity być może, a mianowicie po jednym z głosowań poseł poseł Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej miał powiedzieć do jednej z posłanek Lewicy następujące słowa, kiedy Lewica zagłosowała razem z PiS-em. Sławomir Nitras powiedział tak: kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili jako Platforma, a Konfederacja zajmie się wami, czyli Lewicą. No, taki smaczek z dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Przy telefonie już jest Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może nie od tego cytatu zaczniemy, chociaż on smakowity, jak Konfederacja będzie
prawdziwy?
Rządzić. Prawdziwy. Sławomir Nitras. Na sali posiedzeń do posłanek Lewicy, że jak już będą rządzić z Konfederacją, to Konfederacja zajmie się Lewicą.
Niezawodny.
Niezawodny, ale my nie o panu pośle Nitrasie, ani o niedyskrecjach parlamentarnych, tylko o tarczy antykryzysowej. Czy pan prezes już czytał chociaż wstępnie te założenia, które rząd dzisiaj ogłosił?
No ogólnie je znam, chociaż tej ostatniej wersji nie zdążyłem przeczytać, tej opublikowanej. Natomiast założenia są dobre, ale...
O. No i to ale, to jest najważniejsze.
Jest ale, tak. Przede wszystkim... Niestety mamy do czynienia z nierównością podmiotów. I to jest właściwie główny zarzut. Zostały jako najsłabsze, można powiedzieć, dopieszczone mikroprzedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności, natomiast już małe firmy, czyli zatrudniające powyżej 9 pracowników, są... No, pokrzywdzone, krótko mówiąc. O nich tutaj zapomniano.
Nie, ale tutaj chodzi głównie o ZUS, bo rzeczywiście w składkach na ZUS jest spora nierówność. Mikrofirmy w ogóle przez kwartał nie zapłacą, nie tracąc nic dla swoich pracowników, ani ubezpieczenia, ani przyszłych uposażeń emerytalnych, a już te ciut większe od 10 będą musiały mieć odroczone i kiedyś te składki zapłacić.
Tak. I to jest bardzo poważna nierówność i tutaj mogą być problemy. Zresztą w samym łonie Zjednoczonej Prawicy nie ma jednomyślności co do tego. No, jest list Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy ministrze Abramowiczu. Sam pan minister również popiera ten postulat, żeby objąć zwolnieniem wszystkich przedsiębiorców, czyli wszystkich pracodawców.
Tylko tutaj pojawia się ten element kosztów. Ja rozumiem, że jest na przykład Borys Budka, taki poseł, szef Platformy, który wychodzi dzisiaj na mównicę i mówi: my damy na służbę zdrowia 20 miliardów złotych. No i pojawia się pytanie, czemu nie 200? No równie dobrze mógłby dać i 400 miliardów, co będzie sobie żałował, a rząd musi trochę inaczej kalkulować.
Tak. Znaczy według Rady Przedsiębiorców koszt objęcia na 3 miesiące całym tym wszystkich przedsiębiorstw to wygeneruje dodatkowe 4 miliardy. Co na przykład w zestawieniu z wartością całej tarczy, czyli ponad 200 miliardów, jest niewiele. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli ludzie pójdą na bezrobocie, to i tak nie będzie żadnych składek. Tylko koszt w postaci zasiłku i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób koronawirus będzie kosztowny dla gospodarki, więc koszty i straty dla budżetu również będą. Więc patrzeć w ten sposób, ile to kosztuje, a na drugiej szali mamy masowe zwolnienia, upadłości firm. I w efekcie brak podatków i składek. Oczywiście trwają spory co do skali tych zwolnień, bo padają zupełnie fantastyczne liczby, na przykład 3 miliony bezrobotnych. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się wziął taki szacunek. Oczywiście, że ja uważam, że te zwolnienia nie będą aż tak duże, ale na pewno będą znaczące.
pytanie, na ile, takie trochę filozoficzne, na ile rząd jest w stanie utrzymać gospodarkę w stanie hibernacji, potem ją odmrozić w stopniu nieuszkodzonym, tak? No ile trzeba byłoby pieniędzy wrzucić, żeby ta gospodarka z powrotem wróciła na dawne tory?
W stopniu nieuszkodzonym to nie ma takich pieniędzy, które przywrócą gospodarkę do stopnia nieuszkodzonego, z tego względu, że jeśli kraj staje, to kraj nie pracuje, więc koszty i straty muszą być. Ale na szczęście są pewne czynniki, które ten upadek czy to osłabienie złagodzą. Najróżniejsze, oczywiście tarcza antykryzysowa zrobi swoje. Mimo swoich niedoskonałości i dziur jednak jest to poważny zastrzyk, czy to w postaci inwestycji publicznych, czy zwolnień z danin, czy jakichś tam gwarancji, które służą poprawie płynności. No, rentowność nie jest takim problemem jak płynność, prawda? Szczególnie w małych firmach. Więc to jest jedno. I ten program, poza tym jednym bardzo poważnym zarzutem, który postawiłem na początku, on powinien spełnić swoje zadanie. Po drugie, polska gospodarka nie stoi wcale tak bardzo na konsumpcji, a przede wszystkim na eksporcie. W związku z czym programy pomocowe innych krajów będą również służyć polskiej gospodarce, a dokładnie polskim eksporterom, z których zresztą duża część to przedsiębiorstwa zagraniczne. Więc to jest kolejny element łagodzący. Konsumpcja też nie zniknie, tylko nieco się zmieni. Zmieniają się formy konsumpcji oraz ona też się przesuwa w czasie. Czyli to są co najmniej trzy takie duże elementy łagodzące, a program rządowy tutaj ma swoje znaczenie.
Też ostatnie pytanie o koszty. Jednak mimo wszystko będę o te koszty dopytywał. Przez ostatnie 4 lata udało się Polsce zwijać zadłużenie. Oczywiście ono rosło w liczbach bezwzględnych, ale w relacji do PKB spadało, bośmy się szybciej rozwijali.
I to dość istotnie.
Tak, niż żeśmy się zadłużali. No w tym roku trzeba mnie się porządnie zadłużyć. O ile?
Zapewne tak. No nie mam zielonego pojęcia. No 20 miliardów to jest 1% PKB. To zadłużenie oscyluje w okolicach 40 kilku procent w tej chwili, więc program rządowy to 200 miliardów, ale tak naprawdę mniej, no bo przecież wydatków i utraconych przychodów jest tutaj mniej, jednak dużą część tego programu stanowią gwarancje. Więc to zadłużenie może w sumie, jeśli pójdzie źle, wzrosnąć o parę, kilka procent PKB, czyli do poziomów, które już miewaliśmy. Więc moim zdaniem takiej tragedii nie będzie, chociaż oczywiście osłabienie, spowolnienie i tak dalej nas czeka. Natomiast inni będą zadłużać się bardziej.
I to nas może trochę
cieszyć. Zadłużenie to nie jest wielki dramat.
I tu
chyba, że przekracza jakieś poziomy.
Dawno tego nie mówiłem w radio, ale teraz
postawimy kropkę.
Tak, trzy kropki. Trzy kropki, dokończymy tę rozmowę jutro między 16 a 18, o ile pan prezes będzie miał czas, a mam nadzieję, że będzie miał czas. Teraz mamy...
Jestem do dyspozycji.
No to się umówimy i już dzisiaj, teraz państwa zapraszamy przed radioodbiorniki. Między 16 a 18 będzie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, dalej opowiadał, co będzie z polską gospodarką i co się kryje w zakamarkach rządowej tarczy antykryzysowej, jakie są jej plusy, jakie są jej braki. Na koniec dla państwa informacja sprzed 10 minut. Mamy 43 nowe zakażenia. Dzisiaj było 69. To szybki rachunek. 112 zakażeń dzisiaj na godzinę 18. Taki jest bilans. Godzina właśnie wybiła, więc ja przekazuję głos do naszego radiowego aptekarza, który wszystko ma odmierzone. Jan Oleński przy mikrofonie.
Och, 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 jaki kąśliwy ten Łukasz z tym aptekarzem. Słuchaj, no jakbyś nie zadawał milion razy ostatniego pytania, to wiesz. No ale mniejsza. Kończymy popołudnie wnet. Dziękujemy za uwagę. Realizował nas Marcin Głos, a już za chwilkę podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
Południe Wnet.